Myślę, że nadchodzi taki czas, że nas będzie napełniał Duchem Swoim Świętym bardzo obficie. Kochani, nadchodzi ten czas, że Kościół Pana naszego Jezusa Chrystusa nie będzie chodził w takim, wiecie, poniżeniu i z opuszczoną głową, tak jak to w tym wierszu, powoli, z opuszczoną głową, powoli idzie żołnierz z niewoli tam. Różnej może być niewoli, ale to była mowa o Polakach. Polacy już nie będą chodzić tacy z opuszczoną głową, bo Duch Święty będzie obficie wylany. Dlatego, kochani, naprawdę bądźmy pełni nadziei i podnośmy głowy nasze do góry, skąd przychodzi nasza pomoc. Pomoc nasza jest od Pana, który stworzył niebo i ziemię. Kochani, On nie da zachwiać się nodze naszej, On nie da przewrócić się nam, On będzie nas prowadził naprawdę w swojej potężnej mocy. Zbliża się czas ostateczny. Kochani, kiedy mówimy o czasach ostatecznych, to zawsze myślimy o wielkim ucisku, Armagedonie i takich innych rzeczach. Nawet ludzie w tym świecie coś takiego w taki sposób rozumują i coś takiego właśnie robią i nagrywają tego typu filmy, Armagedon i inne tego typu, kataklizmy, koniec świata. Kochani, powiedzmy sobie tak zupełnie szczerze, to wszystko, co na ten świat będzie przychodzić, Słowo Boże mówi, ale nas to nie dotknie. Kochani, jakim trzeba być człowiekiem, żeby nas to wszystko nie dotknęło? Wiecie, moglibyśmy powiedzieć, że trzeba być potężnym, silnym, trzeba być takim pełnym wiary, trzeba być takim człowiekiem nie z tej ziemi zupełnie, wiecie, takim nadprzyrodzonym człowiekiem. Coś nadzwyczajnego musi się dziać, nie takie szaraczki jak my jesteśmy, tylko to musi być naprawdę taki mąż Boży, taka niewiasta Boża, tacy potężni ludzie, jak i wśród nas ani jednej osoby nie ma. Nic z tych rzeczy, kochani. Niewiele, naprawdę niewiele trzeba z naszej strony do zrobienia i o tym dzisiaj właśnie będziemy mówili, co my mamy do zrobienia, a mamy naprawdę nie tak dużo do zrobienia, tylko bardzo zdecydowanie. Mamy bardzo zdecydowanie podjąć walkę o wiarę, podjąć walkę o nadzieję, podjąć walkę o wiarę, to nie o Kościół, zbawienie w Jezusie Chrystusie, tylko wiarę, która jest w sercu naszym. Kochani, nie dajmy sobie wykraść wiary. Ja dzisiaj nie będę mówił, co to takiego wiara jest, tylko wspomnę jeden werset w liście do Hebrajczyków, pierwszy werset, co to takiego jest wiara, tylko wspomnę. Ale nie będziemy mówili o zagadnieniu, co to takiego jest wiara, roztrząsali, co to takiego jest nadzieja, co to takiego jest ufność, tylko powiemy sobie o tym, jak to utrzymać, jak to mieć, co zrobić, żeby to było w nas, żeby nikt nam tego nie ukradł. I czytamy Słowo Boże, które jest zapisane w liście apostoła Pawła do Kolosan, rozdział pierwszy od wersetu 9 będziemy czytali. Od wersetu 9 także przeczytamy do końca ten rozdział, 20 wersetów i później z drugiego rozdziału od 1 do 11. I czytamy 1272 strona, czytamy Słowo Boże w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dlatego i my od tego dnia, kiedy to usłyszeliśmy, nie przestajemy się za was modlić i prosić, abyście doszli do pełnego poznania woli Jego we wszelkiej mądrości i duchowym zrozumieniu, abyście postępowali w sposób godny Pana ku zupełnemu Jego upodobaniu, wydając owoc w każdym dobrym uczynku i wzrastając w poznawaniu Boga. Utwierdzenie według wszelką mocą, według potęgi chwały Jego, ku wszelkiej cierpliwości i wytrwałości z radością. Dziękując Ojcu, który was zdolnymi uczynił do uczestniczenia w dziedzictwie świętych w światłości, który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do królestwa Syna swego umiłowanego, w którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów. On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia, ponieważ w Nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On też jest przed wszystkimi rzeczami i wszystko na Nim jest ugruntowane. On także jest głową ciała, Kościoła. On jest początkiem, pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy. Ponieważ upodobał sobie Bóg, żeby w Nim zamieszkała cała pełnia boskości i żeby przez Niego wszystko, co jest na ziemi i na niebie, pojednało się z Nim dzięki przywróceniu pokoju przez krew krzyża Jego. I was, którzy niegdyś byliście Mu obcymi i wrogu usposobionymi, a uczynki wasze złe były, teraz pojednał w Jego ziemskim ciele przez śmierć, aby was stawić przed obliczem swoim jako świętych i niepokalanych i nienagannych. Jeśli tylko wytrwacie w wierze ugruntowani i stali, nie zachwiejecie się w nadziei opartej na Ewangelii, którą usłyszeliście, która jest zwiastowana wszelkiemu stworzeniu pod niebem, a której ja, Paweł, zostałem sługą. Teraz raduję się z cierpień, które za was znoszę i dopełniam na ciele moim niedostatku udręk Chrystusowych za ciało Jego, którym jest Kościół. Tego Kościoła sługą zostałem zgodnie z postanowieniem Boga, powziętym co do mnie ze względu na was, abym w pełni rozgłosił Słowo Boże, tajemnicę zakrytą od wieków i od pokoleń, a teraz objawioną świętym Jego. Im to chciał Bóg dać poznać, jak wielkie jest między poganami bogactwo chwały tej tajemnicy, którą jest Chrystus w was, nadzieja chwały. Jego to zwiastujemy, napominając i nauczając każdego człowieka we wszelkiej mądrości, aby stawić go doskonałym w Chrystusie Jezusie. Nad tym też pracuję, walcząc w mocy Jego, która skutecznie we mnie działa. Chcę bowiem, abyście wiedzieli, jak wielki bój toczę za was i za tych, którzy są w Laodycei, i za tych wszystkich, którzy osobiście mnie nie poznali, aby pocieszone były ich serca, a oni połączeni w miłości zdążali do wszelkiego bogactwa, pełnego zrozumienia, do poznania tajemnicy Bożej, to jest Chrystusa, w którym są ukryte wszystkie skarby mądrości i poznania. A to mówię, aby was nikt nie zwodził rzekomo słusznymi wywodami, bo chociaż ciałem jestem nieobecny, to jednak duchem jestem z wami, raduję się, widząc, że jest u was ład i że wiara wasza w Chrystusa jest utwierdzona. Tak więc, jak więc przyjęliście Chrystusa Jezusa Pana, tak w Nim chodźcie, wkorzenieni weń i zbudowani na Nim i utwierdzeni w wierze, jak was nauczono, składając nieustannie dziękczynienie. Baczcie, aby was kto nie sprowadził na manowce filozofią czym urojeniem, opartym na podaniach ludzkich i na żywiołach świata, a nie na Chrystusie. Gdyż w Nim mieszka cieleśnie cała pełnia boskości. Macie pełnię w Nim. On jest głową wszelkiej nadziemskiej władzy i zwierzchności. W Nim też zostaliście obrzezani obrzeską dokonaną nie ręką ludzką, gdy wyzuliście się grzesznego ciała ziemskiego. To jest obrzezanie Chrystusowe. Kochani, fragment, który przeczytaliśmy, można rozważać pod różnym kątem, zagadnień i tematów tutaj jest mnóstwo i bardzo, bardzo wartościowych myśli, które są dla naszego życia duchowego bardzo potrzebne. Ja skupiłem się na tym, co mi Pan też dzisiaj objawił, abyśmy o tym właśnie sobie porozmawiali, rozważyli. To jest naprawdę ważne, abyśmy o tym wiedzieli. Kochani, czytamy to w zasadzie jeden werset. Chciałbym najpierw z tego całego fragmentu uwypuklić, tak wyraźnie pokazać, bo on sprawia mi, jak czytam, niezwykłą radość. Kiedy czytam ten fragment Słowa Bożego, mam niezwykłą radość w sercu moim. A werset ten to jest 13 werset z pierwszego rozdziału tego listu do Kolosan. A ten werset, powtórzę, brzmi on tak: który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do królestwa Syna swego umiłowanego. Kochani, to jest największy cud, jaki mógł się dokonać dotyczący człowieka. Kochani, człowiek jest w ciemności, w całkowitej ciemności. Możecie sobie wyobrazić taką ciemność, że żadne gwiazdy nie świecą, księżyc nie świeci, żadne lampy na zewnątrz nie są włączone, wewnątrz budynku nie są włączone. Jest to możliwe do zobaczenia, jeśli się znajdziemy w jakimś takim wiejskim terenie. Wszystkie akurat lampy są wyłączone, w domu wygasimy wszystkie światła i jeszcze jest taka chmurna noc, która zasłania nam księżyc i gwiazdy. Wtedy jest, wiecie, tak czarno, że dosłownie wyciąga człowiek rękę swoją i chociażby blisko przed oczami trzymał, nie widzi jej. Zupełnie nie widać, kompletnie nic nie widać. Myślę, że każdy z nas kiedyś był w stanie doświadczyć taką ciemność dookoła siebie, że naprawdę nic nie widać, zupełnie nic. Powiem wam szczerze, niektórzy boją się takiej ciemności, nie lubią takiej ciemności, Ja osobiście, kiedy akurat jestem w takim normalnych warunkach w domu i mam taką ciemność, to jestem bardzo zadowolony. Wtedy się dobrze śpi, wiecie? Dobrze się śpi, nic nie przeszkadza, nic nie rozprasza, żadnej uwagi. Dobrze się zasypia, nawet otworzyć możesz oczy i tak nic nie widać. Jest dobrze, naprawdę jest dobrze. Ale kochani, w takiej ciemności, o której mówi Słowo Boże, żaden człowiek nie jest w stanie doświadczyć, zanim jest tutaj na ziemi, zanim nie jest przeniesiony w tą pełną, całkowitą ciemność. To jest taka ciemność, tak gęsta, że jakby obrazowo mówiąc, można ją nożem kroić na kawałki, jak galaretę. Kroisz ciemność, taka jest gęsta i taka jest uporczywa, że aż kłuje, uderza w oczy. Wiecie, zupełna ciemność. I Słowo Boże mówi, że ponieważ ludzie przez swój grzech znaleźli się w takiej ciemności, absolutnej, zupełnej, całkowitej ciemności, Słowo Boże nam mówi, że my nie mieliśmy dostępu do włącznika, żeby włączyć światło. Nie mieliśmy żadnego dostępu, on był dla nas nieosiągalny. I przyszedł ktoś z zewnątrz, kto włączył to światło, inaczej mówiąc, i zaświeciło się światło, które wyraźnie wskazało nam, gdzie jesteśmy, co robimy, jaka jest nasza przyszłość. Wszystko zostało nam objawione. Inaczej mówiąc, tak jak Pismo Święte tłumaczy, przyszedł Jezus Chrystus i wziął nas, uchwycił, wyciągnął nas z tej ciemności i przeniósł nas, obrazowo mówiąc, do królestwa Syna swojego umiłowanego, do światłości nieprzemijającej i zostawił nas w tej światłości, abyśmy w tej światłości już na wieki przebywali. Kochani, i to jest werset, który sprawia mi w tym fragmencie największą radość. To jest największy cud. Kochani, Bóg w ogóle czyni najwspanialsze rzeczy, wielkie rzeczy, co dotyczy człowieka. Nie wiem, czy zauważyliście, że bardzo dużo rzeczy na ziemi, wokół ziemi się dzieje ze względu na człowieka. To się rzeczy dzieją, po prostu się dzieją. Zobaczcie, zwróćmy uwagę na to. Żaden człowiek nigdy, Słowo Boże mówi, nigdy nikt Boga nie widział. Dlaczego? Bo Bóg ma tak potężną chwałę, że żaden człowiek ze swoim nieczystym życiem nie jest w stanie ostać się przed Bożym obliczem. Do tego wszystkiego, nawet będąc przykryty szatą Bożej sprawiedliwości, i tak nie jesteśmy w stanie stanąć bezpośrednio przed Bogiem Ojcem, dlatego że potęga Jego jest tak wielka, że człowiek nie jest w stanie stanąć przed obliczem Bożym i pozostać przy życiu. Ja nie mówię tego na podstawie swoich własnych wyobrażeń, mówię na podstawie Słowa Bożego. Sam Bóg powiedział, że nikt nigdy Boga nie widział. I wiecie, co Bóg uczynił? Żeby Bóg był dostępny dla człowieka, ma swojego Syna, któremu nieco umniejszył chwały. Tak mówi Słowo Boże. Nieco umniejszył chwały. Czy to stało się obraźliwe dla Jezusa Chrystusa, Syna Bożego? Oczywiście nie. Jezus Chrystus, Syn Boży, chce wypełnić Bożą misję. Chce wypełnić misję swojego Ojca. I został uczyniony na jakiś tam czas nieco mniejszym nawet od aniołów. Tak mówi Słowo Boże. Zobaczcie, Bóg przystosowuje swojego Syna do tego, żeby człowiek miał możliwość mieć kontakt z Bogiem. I tutaj list do Kolosan nam wyraźnie mówi, nic nie zostało Synowi Bożemu umniejszone, jeśli chodzi o Jego wielkość, jeśli chodzi o Jego świętość, nic nie zostało. On jest na równi z Bogiem Ojcem, całkowicie na równi. Ale została umniejszona nieco Jego chwała, nie dla Jego poniżenia, ale dla kontaktu z człowiekiem. Zobaczcie, co Bóg czyni, żeby mieć kontakt z człowiekiem. Przychodzi do człowieka, dostosowując swojego Syna do tego poziomu, w jakim człowiek jest w stanie mieć kontakt z Bogiem i wtedy dopiero ten Syn naszego Pana i Boga Ojca Wszechmogącego przychodzi i ma kontakt z człowiekiem. Bierze człowieka, wyciąga go z ciemności i stawia w królestwie swoim, w światłości swojej. Zobaczcie, to wszystko czyni Bóg ze względu na ciebie i na mnie. ze względu na nas, żebyśmy naprawdę mieli możliwość kontaktować się z Bogiem. I kochani, Słowo Boże nam nawet też mówi, że w zasadzie żadnego innego kontaktu z Bogiem Ojcem nie mamy. Nie dano nam żadnego innego, jak Słowo Boże mówi, pośrednika pomiędzy kim? Bogiem i człowiekiem. Nie dano nam żadnego innego pośrednika, a ten jedyny pośrednik, który został nam dany, nazywa się Jezus Chrystus, Syn Boży. Syn człowieczy. Zobaczmy, jest to znamienne, jest to naprawdę ważne, żebyśmy wiedzieli, w kim jest nasza nadzieja, w kim pokładamy naszą nadzieję, w kim pokładamy naszą ufność, komu naprawdę mamy służyć. I teraz, kochani, kiedy zostało wszystko przystosowane ze strony Boga Ojca, zostało uczynione absolutnie wszystko, co może nas prowadzić do Jego żywota wiecznego, to teraz patrzmy, co do nas należy. Bo Bóg ze swej strony uczynił absolutnie wszystko. I my teraz, kochani, możemy stawać przed Bogiem i mówić: chwała Ci, Ojcze nasz niebiański, chwała Ci, Boże, który jesteś na niebie, Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Nasz Pan Jezus Chrystus nauczył nas się modlić. I ta modlitwa odnosi się do Boga Ojca, ale kontakt nas z Bogiem Ojcem jest bezpośrednio z Bogiem Wszechmogącym, ale przez Syna Jego. Przez Syna Jego, skała, która towarzyszyła Izraelitom tam na pustyni, a skałą tą był Jezus Chrystus. Jest wyraźnie powiedziane, Jezus Chrystus był tą skałą, która towarzyszyła narodowi izraelskiemu w drodze przez pustynię, zanim weszli do ziemi obiecanej. Zawsze człowiekowi towarzyszy Jezus Chrystus, Syn Boży. Wiedzmy o tym doskonale. Tam, gdzie jest powiedziane, że 70 starszych Izraela, 70 wraz z Aaronem, Mojżeszem, tam kilku innymi jeszcze mężami, którym objawił się Bóg i zobaczyli Boga Izraela. Nie widzieli Boga Ojca, bo Słowo Boże mówi, że nikt z ludzi Boga nigdy nie widział. Mojżesz widział z tyłu chwałę Bożą, nikt nigdy oblicza Bożego nie widział. Nikt nie był w stanie, nikt nie został dopuszczony do tego. Ale kontaktujemy się cały czas z Bogiem, stajemy przed Jego tronem, mówimy do Niego bezpośrednio, twarzą w twarz rozmawiamy z Nim, z Synem Bożym. Wiedzmy o tym, Duch Święty nas umacnia, Duch Święty pogłębia ten kontakt. Ale zawsze to jest kontakt z Synem Bożym. I teraz, kiedy wszystko zostało dostosowane, patrzmy, co my mamy do zrobienia. Kilka wersetów przeczytam z różnych miejsc, a później rozważymy te zagadnienia, których one dotyczą i tego fragmentu, który czytaliśmy. List do Hebrajczyków, list apostoła Pawła do Hebrajczyków, 3:12-14 wersety mówią tak. Baczcie, bracia, żeby nie było czasem w kimś z was złego, niewierzącego serca, które by odpadło od Boga żywego, ale napominajcie jedni drugich każdego dnia, dopóki trwa to, co się nazywa dzisiaj, aby nikt z was nie popadł w zatwardziałość przez oszustwo grzechu. Staliśmy się bowiem współuczestnikami Chrystusa, jeśli tylko aż do końca zachowamy niewzruszenie ufność, jaką mieliśmy na początku. List do Hebrajczyków, 6:11-12 wersety mówią tak. Pragniemy zaś, aby każdy z was okazywał tę samą gorliwość dla zachowania pełni nadziei aż do końca. Abyście się nie stali ociężałymi, ale byli naśladowcami tych, którzy przez wiarę i cierpliwość dziedziczą obietnicę. Hebrajczyków 11:1 wspomniany na początku, a wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Efezjan 2:20, 21 i 22, 3 wersety mówią tak. Tak więc już nie jesteście obcymi i przychodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga, zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie głowicą węgła jest sam Chrystus Jezus, na którym cała budowa mocno spojona rośnie na przybytek święty w Panu. na którym i wy się wespół budujecie na mieszkanie Boże w duchu. Izajasz 28, rozdział 16, werset. Dlatego tak mówi Wszechmocny Pan, oto ja kładę na Syjonie kamień, kamień wypróbowany, kosztowny, kamień węgielny, mocno ugruntowany. Kto wierzy, ten się nie zachwieje. Rzymian 8, rozdział 24, werset. W tej bowiem nadziei zbawieni jesteśmy, a nadzieja, którą się ogląda, nie jest nadzieją, bo jakże może ktoś spodziewać się tego, co widzi. Kochani, jest powiedziane, że my mamy się budować. I to, żebyśmy wiedzieli dokładnie, nie jest to coś, co stoi sobie po prostu gdzieś pod piwniczenie jakieś zrobione, albo fundamenty zalane, zczerniało to wszystko, 20-30 lat stoi i nic się na tym nie buduje. Słowo Boże wyraźnie mówi, macie się budować. Więc chodzi o to, że nie możecie stać w miejscu. Nie może być w życiu waszym recesji. Nie może być w życiu waszym postoju. Wy macie iść. Jeśli nawet człowiek upadnie, jeśli się nawet przewróci, to nie ma pozostać w tym miejscu, gdzie jest, ale nawet jeżeli mamy iść na czworaka, jeśli mamy posuwać się do przodu po parę centymetrów, ale mamy iść do przodu, nie stać w miejscu. Nigdy, chrześcijaninie, dziecko Boże, nie stój w miejscu. Żadnemu człowiekowi nie wyjdzie to na dobre, jeśli będzie stał w miejscu. Kochani, to nie jest możliwe dla chrześcijanina, żeby się zatrzymał i sobie się rozglądał dookoła i nic nie robił, żeby wzrastać. Kochani, wiele ludzi hołduje takim zasadom, że jeśli uwierzą w Pana naszego Jezusa Chrystusa, przyjmą Go do swojego serca, przyjmą Jego zbawienie, to uważają, że to już jest wszystko i tylko należy pilnować tego, co już zdobyli. I tylko ochraniać. Kochani, pasywność w życiu chrześcijanina jest bardzo wielką groźbą. Groźbą zginienia, groźbą upadku, groźbą całkowitego pokonania przez diabła. On jest bardzo zainteresowany tym, żeby człowiek wierzący nie wzrastał, żeby stał w miejscu. Jesteś zbawiony, będzie ci mówił. On ci jeszcze będzie pomagał. Będzie mówił, że prawdziwą Ewangelię uwierzyłeś. Że naprawdę Jezus Chrystus jest twoim Zbawicielem. Będzie ci to powtarzać. Tylko będzie ciebie cały czas zachęcać, żebyś nie robił żadnych postępów. Po co ci postępy? Po co masz się wychylać? Po co masz się wyróżniać spośród ludzi? Bądź tak jak wszyscy. Tak jak wszyscy, to znaczy, kochani, Słowo Boże nam mówi, że szeroką drogę znajduje wielu. Całe tłumy znajdują szeroką drogę. I ta szeroka droga prowadzi na zatracenie, kochani. Prowadzi na zatracenie. I to jest ten tłum, który udało mu się zatrzymać. Po prostu nie idźcie do przodu. Po co? Po co? Nie ma żadnej potrzeby. Masz już wszystko. Zdobyłeś zbawienie, zdobyłeś żywot wieczny. Masz wszystko. Nic nie musisz więcej robić. Owszem, powiem ci tak. Słowo Boże nam mówi, że jeśli nic nie robisz, to upadasz. I taka jest prawda, taka jest prawda. I doprowadzi cię szatan do całkowitego zginienia. Ale kochani, my mamy wzrastać. I do tego wszystkiego, kiedy mamy budować się, to mamy się budować w oparciu o coś. Coś ważnego jest w naszym życiu, na czym mamy budować. I Słowo Boże nie używa tego odwrotnie, chociaż historycznie i tak jak Biblię mamy ułożoną, wydawałoby się, że to odwrotnie powinno być powiedziane. A tu jest powiedziane, że zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, a powinno być na fundamencie proroków i apostołów, prawda? Bo najpierw byli prorocy, a później byli apostołowie. Ale Słowo Boże nam wyraźnie mówi na fundamencie apostołów i proroków. Kochani, zwróćmy na to uwagę. Słowo Boże nigdy nie robi czegoś przypadkowo. Oj, tak się apostołowi Pawłowi napisało. Bardziej to może rym można było utrzymać wersetu i tak no ładniej brzmiało w fundamencie apostołów i proroków. A na fundamencie proroków i apostołów to jakoś tak nie pasuje. Apostołów i proroków bardziej pasuje, prawda? I oni tak to gramatycznie umieścili, żeby to ładnie wyglądało. W Biblii nie ma rzeczy bezcelowych. Jeśli Biblia mówi, że coś ma być w tej kolejności, to w tej kolejności musi być. Na fundamencie apostołów i dopiero przez tłumaczenie i przez wykład apostołów rozumiemy proroków, wiecie? Bo prorocy prorokowali do czasu. I ten przekaz proroków, kroków był bardzo ważny dla życia ludzi, ażeby ich ukierunkować, żeby im pokazać coś, co jest najważniejsze. Prorocy prorokowali o tym, co się objawiło później z ich proroctw. A więc zobaczyli kamień węgłowy, czyli Jezusa Chrystusa, i zobaczyli apostołów. I oni to wszystko przepowiadali. Kiedy zobaczyli w swoich wizjach te wydarzenia, wspaniałe wydarzenia, chcieliby żyć w tym czasie, ale nie było im dane. Oni mieli tylko zapowiedzieć ten czas. I przyszedł Jezus Chrystus i przyszli apostołowie. I na tym mamy budować. Kochani, wiecie, jeżeli chcecie cokolwiek w swoim życiu wybudować i ma to być trwałe, musi być to ugruntowane na apostołach, na nauce apostolskiej, ma być to ugruntowane na Jezusie Chrystusie i na prorokach. Wiecie, jeśli nie jest to ugruntowane w taki potrójny sposób, na gruncie Jezusa Chrystusa, apostołów i proroków, to powiem wam bardzo jednym słowem, łatwo to ująć, to runie. Na pewno to runie, wiedzcie to na pewno. Taka jest Boża prawda i o tym Słowo Boże bardzo wyraźnie mówi. Mamy się budować, nie mamy stać w miejscu, mamy iść do przodu, mamy poruszać się, mamy działać w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Naprawdę, kochani, bardzo często widzi się, że w kościołach ludzie zaczynają przeżywać taki zastój, taką stagnację. Kiedy mówimy, na przykład powinniśmy wołać o Ducha Świętego, co Kościół mówi? Oj tak, powinniśmy wołać o Ducha Świętego, tak. Kochani, nie ma tego żaru, nie ma tego ognia wołania o Ducha Świętego. Kochani, możecie powiedzieć, żar będzie dopiero, kiedy Duch Święty zstąpi. To będzie inny żar, to będzie żar przebudzenia. Ale zanim otrzymacie Ducha Świętego, to Słowo Boże nam mówi, że musicie wykonać jakąś pracę. I o tym Słowo Boże wyraźnie mówi. W wersetach, jeśli wy, będąc źli, znacie ten fragment, ja go często cytuję. Jeśli wy, będąc źli, ty możesz od razu zareagować na to, co Pan Jezus powiedział. O, przepraszam, ja nie jestem taki zły. Prawda? No, możemy tak reagować i już stanowimy przerwę dla tego słowa, które Jezus Chrystus do nas mówi. Ale jeśli się zaakceptujemy, no tak, no nie jestem taki dobry, więc jestem zły. Więc jeśli wy, będąc źli, potraficie dawać dobre dary, komu? Dzieciom swoim. Kochani, ja mam tutaj pytanie. Potraficie dawać dobre dary dzieciom swoim? Tak? Umiecie? Umiecie dawać dzieciom swoim dobre dary? No pewnie, że umiecie. Ja też umiem. Każdy umie dzieciom swoim dobre dary dawać. Ale to nie jest żaden zarzut ze strony Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus nie chce w tym momencie powiedzieć, jeśli dajecie dobre dary dzieciom swoim, proszę z tym skończyć. Nie, nie, tak nie ma powiedziane. Jest powiedziane, jeśli wy, będąc źli, potraficie dawać dobre dary, to za przykładem, dobry przykład, bardzo dobrze robicie, dobry przykład, to wy teraz, tak jak dajecie swoim dary dzieciom, to teraz zrozumcie. To Ojciec Niebieski na pewno też da wam, jeśli będziecie o Niego prosić. Co wam da? Ducha Świętego. I teraz tak jak wasze dzieci was proszą, żeby no kup mi motor, kup mi coś, kup mi samochód, kup mi to, kup mi tamto, prawda? No, córka też przychodzi, no ale mamo, no słuchaj, sukienka taka ładna, to, albo buty takie ładne, albo bluzka taka, no kup mi, no, prawda? Przychodzi i raz powie, mamo, kup mi, a jak mama nie kupi, on nie trzeba i idzie sobie, tak? To jest córka czy syn krnąbrni, nieposłuszni. A jeśli dzieci są posłuszne, to dotąd będą piłować, aż uzyskają. Próbują różne podejścia. Z tej strony nie, no to z drugiej strony. Z tej strony nie, no to jeszcze innej strony. I swoją osiągną. No, mam! Yes! Mam! Już zdobyłem, czy zdobyłam, prawda? Kochani, tak jak dzieci nasze potrafią koło nas chodzić, aby zdobyć to, na czym im zależy, to taką zasadę stosujmy wobec Boga Ojca, prosząc Go o Ducha Świętego. Jeśli dziecko przyjdzie i powie, mamo, kup mi rower. Ale musisz go mieć? No nie, w zasadzie nie. No dobra, to kiedyś tam. Przychodzimy do Boga Ojca i mówimy, Boże Ojcze, daj mi Ducha Świętego. Ale koniecznie chcesz? No, niekoniecznie. Otrzymacie wtedy Ducha Świętego? Na pewno nie. Nie powiem, że raczej nie. Powiem, na pewno nie dostaniecie. Ale jeśli będziecie zaangażowani, jeśli wam naprawdę będzie zależeć, a żeby nam zależało, żeby mieć Ducha Świętego, to co trzeba mieć w swoim umyśle? Trzeba mieć żarliwość. Żarliwość. Trzeba być naprawdę zapalonym do tego, żeby Ducha Świętego otrzymać. Czy widzicie jakąś potrzebę posiadania Ducha Świętego? No jeśli nie widzicie, no to nie staracie się. No to rzecz jest oczywista. Kochani, ja wam powiem, ja kiedy chciałem chrzest w Duchu Świętym otrzymać, to prosiłem Pana raz, dwa, trzy, cztery, pięć, dziesięć. Nie. 10 lat prosiłem. I jakoś nie mogłem wziąć. Ale wiecie, czy ja przestałem, myślicie, po tych 10 latach? Nie, zacząłem szukać sposobów. Zacząłem szukać wszelkich sposobów, jak tu otrzymać nie jakiegoś ducha, tylko Ducha Świętego. Nie chciałem żadnego innego ducha. Chciałem Ducha Świętego. I dotąd wołałem, dotąd przychodziłem do Pana, dotąd szukałem sposobów otrzymania chrztu w Duchu Świętym, aż wreszcie zostałem ochrzczony w Duchu Świętym. Dotąd dążyłem, dotąd się starałem, aż przyszedł. Ale Pan mi wiele razy zadawał pytania, po co ci? Uzasadnienie moje było różne. Ale kiedy uzasadnieniem było wreszcie takie, jak trzeba, to chrzest w Duchu Świętym otrzymałem. Bo chcę pomóc ludziom. Bo czuję niedostatek mocy. Czuję, że nie mam możliwości pomóc wielu ludziom. Naprawdę, gdybym miał moc, to bym mógł to zrobić. Ale nie mogę. Czuję, że ręce moje są za krótkie, żeby pomóc potrzebującemu. Czuję, że nie jestem w stanie zrobić wielu rzeczy. Brak mi sił, brak mi możliwości, brak mi odpowiedniej kwalifikacji. Nie mogę zrobić. Chciałbym więcej zrobić, ale nie mogę. I wtedy przyszedł chrzest w Duchu Świętym. Kochani, jeśli zaczniemy wołać o ten chrzest w Duchu Świętym, o to napełnienie Duchem Świętym, to Bóg zacznie to czynić, ale my musimy zacząć być gorliwi. Jeśli przeżyłem chrzest w Duchu Świętym, to teraz mogę już sobie założyć ręce, powiedzieć, mam wszystko, w zasadzie niewiele więcej mam do zrobienia. O nie, kochani, ja chcę znów napełnienia Duchem Świętym. Ja znów wołam o napełnienie Duchem Świętym. Ja znów wołam o zstąpienie mocy Ducha Świętego na mnie i na wszystkich innych. Wołam do Pana, bo nie chcę stać w miejscu, bo potrzebuję więcej mocy. Znów widzę możliwości ograniczone w moim życiu. Znów zaczynam pragnąć zrobić więcej dla Pana. Więcej ludzi dosięgnąć, więcej mieć możliwości, żeby ludziom pomóc. Po prostu chcę więcej dla Pana mojego zrobić. Zaczynam wołać. Jeśli jesteście za tym, to przyłączcie, zacznijcie też wołać. O moc Ducha Świętego, o zstąpienie mocy z wysokości, o poprowadzenie przez Pana w Jego mocy do zwycięstwa, do pomocy innym ludziom. Naprawdę będziemy użyteczni, naprawdę będziemy mogli wyświadczać przysługę ludziom, będziemy mogli okazywać im głęboką miłość. Nie pokażesz głębokiej miłości, jeśli nie masz w sobie mocy Ducha Świętego. Jeśli nie jesteś przepełniony Duchem Świętym, będziesz tylko namiastkę miłości pokazywał, która będzie się zawsze źle kończyć. Pamiętaj, miłość wypływa z głębi, wypływa z ducha. Dlatego potrzebujesz pełni Ducha Świętego. Ale kochani, czytaliśmy w tych fragmentach o tych zagadnieniach, które są niezwykle ważne. Otóż w pierwszym rozdziale listu do Kolosan, w 23 wersecie czytamy coś takiego. Jeśli tylko wytrwacie w wierze, ugruntowani i stali, i nie zachwiejecie się w nadziei opartej na Ewangelii. I teraz zobaczmy, jeśli chodzi o życie nasze przed obliczem Bożym i to wszystko, co Pan zrobił w stosunku do nas, czego Pan chce teraz od nas, czego chce od Ciebie dzisiaj, teraz, tutaj, czego chce od Ciebie na każdy dzień. Słowo Boże nam bardzo wyraźnie mówi, żebyśmy mieli dwie cechy, takie bardzo ważne cechy, które nie mogą być podważone w naszym życiu. Pierwsza z nich to jest wiara, a druga to jest nadzieja. Wiedzmy o tym, że bez wiary i nadziei, i Słowo Boże mi mówi jeszcze trzecie, i miłości, nie możemy wykazać się przed Bogiem naszym chrześcijaństwem i naszym prawdziwym umiłowaniem Boga. Nie możemy. To są trzy rzeczy, które muszą w naszym życiu się znajdować. O miłości nie będę w tej chwili mówił, bo to nie jest tematem mojego dzisiejszego rozważania, ale chcę, abyśmy popatrzyli, jeśli chodzi o wiarę. Wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy. To nie jest to, co już mamy, ale to jest pewność tego, co dopiero będziemy mieli. Kochani, bez wiary nie można podobać się Bogu. Nie można podobać się Bogu. A więc wiara to jest taka cecha chrześcijańskiego życia, która musi całe życie Tobie towarzyszyć. Bez wiary nie możesz Bogu się podobać. Nie masz wiary, nie masz Boga. Nie masz wiary, nie masz żywota wiecznego. Chcę, żebyś to sobie dobrze uzmysłowił. Nie masz wiary, nie masz życia. Nie masz wiary, nie jesteś dzieckiem Bożym. To jest oczywiste. I to jest proste. Czy masz wiarę? W co wierzysz w ogóle? Jak wierzysz? Dlaczego wierzysz? Jaka jest twoja wiara? Czy wystarcza ci tej wiary, kiedy rzeczy takie się dzieją jak powodzie, jak inne kataklizmy i ludzie różne rzeczy na Boga wygadują i będą wygadywali, będą gadali coraz większe rzeczy. Będą jeszcze inne przykłady, które będą na tym świecie się działy, najprzeróżniejsze rzeczy i wydarzenia, które zadziwią ciebie. I ludzie będą mówili, nie ma Boga, nie ma Boga, jaka jest twoja wiara? I w co ty wierzysz? Czego się trzymasz? Wiara twoja musi być, tak jak Słowo Boże nam mówi, wytrwajcie w wierze, ugruntowani i stali. I jeszcze jedna cecha tutaj wymieniona w dalszych wersetach, utwierdzeni. A więc trzy cechy, które musi posiadać twoja wiara. To jest ugruntowanie, stałość i utwierdzenie. Utwierdzenie jest tutaj wspomniane w drugim rozdziale, w 5 i 7 wersecie. Bo chociaż ciałem jestem nieobecny, to jednak duchem jestem z wami i raduję się widząc, że jest u was ład i że wiara wasza w Chrystusa Jezusa jest utwierdzona. I 7 werset, wkorzenieni wen i zbudowani na nim, utwierdzeni w wierze, jak was nauczono, składając nieustannie dziękczynienie. A więc patrzmy, wiara nasza musi być ugruntowana. Wiecie, co to takiego jest ugruntowanie? Nieraz, jak chłopcy kąpali się na rzece, pamiętam, jak byłem małym jeszcze chłopcem, to gdzieś tam dna szukali na rzeczce niewielkiej. Mam grunt, prawda? Co to oznaczało? To oznaczało, że nie grozi żadne niebezpieczeństwo, bo jakby coś, to ja stoję nogami. Ja stoję nogami, mam coś pewnego pod stopami. Coś, co jest naprawdę ważne. Twoja wiara musi mieć grunt. Twoja wiara nie może być taką pływającą wiarą, że ja dobrze pływam, a jak cię kurcz złapie, to się utopię. Dobrze pływam, ale się mogę utopić. Wiara twoja musi mieć grunt. Nigdy nie możesz tracić gruntu pod stopami. Musisz mieć pod stopami coś pewnego. A więc musisz wierzyć w taki sposób, że jeśli rzeczy się dzieją, jeśli fale ciebie zalewają, jeśli przychodzi taka fala i taka woda, to Słowo Boże mówi, że będziesz szedł, ale nie utoniesz. Będą cię wody zalewać, ale cię nie zaleją. Kochani, to jest coś takiego, co masz jako pewność od Boga, że rzeczy, które się dzieją, nie wymknęły się wcale spod kontroli Bożej. To wygląda tak, jakby świat wymknął się spod Bożej kontroli. Pomyślcie, czy jest to możliwe w ogóle, żeby świat wymknął się spod Bożej kontroli? Czy jest to możliwe? Czy to, co szatan zrobił, to po prostu Bóg nie zauważył i szatan tak zrobił po prostu, no taki był nierozsądny, a Bóg po prostu no, akurat skupiony był na czym innym i nie zauważył, że się takie rzeczy dzieją. Słowo Boże tak nie mówi. Bóg wszystko wie, wszystko widzi, wszechwiedzący jest, wszechobecny i takie rzeczy nie stały się poza uwagą Bożą. Bóg tylko czasami nie reaguje, ze względu na swój plan nie reaguje. Ze względu na to, co zaplanował zrobić, jaka jest jego wola. Dlatego czasami zło rozprzestrzenia się i rozwija się, a Bóg czasami nie reaguje, czeka. Bo taki jest jego plan. Kochani, Bóg wcale nie zaplanował, że szatan powstanie. I stworzył taką istotę niebiańską, stworzył takiego ducha, który po prostu działał, ale zaplanowane było, że on będzie szatanem, że on będzie przeciwnikiem Bożym. To nie było przez Boga zaplanowane, ale też nie stało się poza wiedzą Bożą. Jeśli Bóg zobaczył, że szatan zaczyna działać przeciwko woli Bożej, po prostu czekał. Czekał, co dalej będzie. Patrzył się, co dalej będzie z tego. Ale Bóg nie reaguje w bardzo wielu okolicznościach i z ludźmi. Dlatego, że czeka, aby się okazało co? Co jest w sercu człowieka. Ludzie są wystawiani na próbę. Ludzie są w różnych doświadczeniach. Bo ma się okazać, co jest w ich sercu. Czy grunt pod twoimi stopami to jest woda? Czy grunt pod twoimi stopami to jest Słowo Boże? Co jest pod twoimi stopami? Jaki masz grunt? Jaka jest twoja wiara? Na czym się opiera? Na ludziach? Jeżeli chcesz oprzeć swoją wiarę na ludziach, ja temu człowiekowi w 100% wierzę. To jesteś człowiekiem bardzo nierozsądnym. Bardzo nierozsądnym. Bo Słowo Boże mówi, że pewnego nie ma ani jednego, nikogo. Jedyny pewny to jest Bóg. Jeśli chcesz coś mieć pewnego pod twoimi stopami, musi to być Jego Słowo, musi to być On. Inaczej nie ma rzeczy pewnych. Chcesz na ziemi stanąć i powiedzieć, o to jest twardy grunt? A wiesz, jak ten grunt potrafi się rozsypać? Słowo Boże w Izajasza mówi, wiecie co? Tam jest powiedziane, w bryły rozleci się ziemia. Czytaliście? W bryły rozleci się ziemia. Chcesz powiedzieć, że ta ziemia, na której ty stoisz, jest pewna? To ja ci powiem na podstawie Słowa Bożego, ona rozleci się w bryły, w kawałki się rozleci. I to mówi Słowo Boże, ja tego nie mówię. Kochani, Słowo Boże nam mówi, abyśmy dobrze wiedzieli, że mamy mieć grunt pod nogami, który jest mocniejszy niż nasza ziemia. Mocniejszy niż słońce, mocniejszy niż jakiekolwiek planety. Pod naszymi stopami musi być Słowo, które nigdy nie przemija. Pod naszymi stopami musi być Boża obietnica. Boża obietnica, możesz powiedzieć obiecanki, cacanki. To jest coś najmniej pewnego. Nadzieja to jest matka studentów i głupich. Tak? Słyszałeś o tym, tak? To jest najmniej pewna rzecz. Jak można oprzeć się na nadziei? No jak można się oprzeć na nadziei? Słowo Boże nam mówi, że jeśli ta nadzieja jest umieszczona w Jezusie Chrystusie, jeśli nasza wiara jest umieszczona w Jezusie Chrystusie, nie ma rzeczy pewniejszej. Nie ma żadnej rzeczy pewniejszej. Jak się ziemia rozleci w bryły, na czym się oprzesz? Na słowie, które wypowiedział Pan, że gniew Boży nie jest przeciwko tobie. To jest Słowo Boże. Bóg powiedział, że Bóg nie utworzył ciebie po to, żeby objawić na tobie swoją moc. Bóg utworzył ciebie, żebyś była przyjacielem Bożym. Bóg ciebie kocha i wszystko robi, żeby ciebie ratować, żeby ciebie trzymać, żeby ciebie wziąć do siebie. Dlatego oprzyj się na słowie, które Bóg mówi. Ziemia się rozleci w bryły, a my na Słowie Bożym polecimy. Taka jest prawda. W okamgnieniu doznamy przemienienia i będziemy z Panem. I tak już na wieki, na zawsze tak z Panem będziemy. Tak mówi Słowo Boże i to jest nadzieja. I Słowo Boże mówi tymi słowami się pocieszajcie nawzajem. To sobie właśnie mówcie. Co by się nie stało z Twoją ziemią pod Twoimi stopami, z Twoją planetą pod Twoimi stopami, ja jestem z Tobą. Wszystko to się będzie rozlatywać, ale ja jestem z Tobą. Ja to słowem moim utworzyłem. Widzisz już, jakie moje słowo? Potężne. Ja to wszystko moim słowem utworzyłem. I moje słowo daje Ci grunt pod nogami Twoimi. Moje słowo pod Twoimi stopami. Dlatego, że ja Ciebie umiłowałem i ja życie swoje kładę za Ciebie. Tak mówi Pismo Święte. Życie swoje nie tylko raz położyłem, cały czas moje życie kładę pod Tobą, żeby Ciebie ratować, żeby Ci pomóc, żeby przystosować moją chwałę do kontaktu z Tobą. Ja wszystko robię, żeby mieć z Tobą kontakt. A Ty uciekasz. A Ty cały czas uciekasz. Kochani, jeśli nie zaczniemy współdziałać z Bogiem, nie ma w naszym życiu nic pewnego, co da nam naprawdę pewność ratunku Bożego. Jeśli nie idziemy na układ z Bogiem, na dobry kontakt z Bogiem, to rzeczy są w niebezpieczeństwie. Nasze życie zaczyna nie mieć gruntu. To tak jak tracisz grunt pod nogami na wodzie. Jeśli umiesz trochę pływać, to jeszcze trochę się utrzymasz na tej wodzie. Ale ile jesteś w stanie utrzymać się na wodzie? 2 dni, 3 dni, 4 dni, 10 dni, 100 dni będziesz pływać? No właśnie. Jest problem. Potrzebujesz gruntu. Potrzebujesz gruntu. Ja ledwie stracę grunt pod nogami, już nie pływam, nie umiem pływać, więc od razu ginę. Ty może umiesz pływać, to trochę dłużej się utrzymasz. Ale cały czas się nie utrzymasz. Musisz mieć grunt. Musisz mieć na czym stanąć. Woda nie jest dla Ciebie pewnym gruntem. Słowo Pana jest pewnym gruntem. I dlatego Słowo Boże mówi, że wiara ma być ugruntowana. Musi się na czymś oprzeć, co się nie zachwieje, co nigdy nie potrząśnie Twoim życiem. Pamiętaj, to Ci da naprawdę przyszłość. Dalej jest powiedziane, że wiara ma być stała. Wiecie, co to znaczy? Jest jakaś granica, w której musi się wiara mieścić. Taki poziom, taki troszkę poziom, taki poziom, ale nie może być jej bardzo malutko. Bo Słowo Boże mówi, że można wielkie problemy rozwiązywać, można góry przenosić, jeśli się ma potężną wiarę, tak? Nie. Jak się ma wiary jak ziarnko gorczycy. Malusieńkie, taka kuleczka malutka. Jeśli masz tyle wiary, to już możesz działać. Ale wiecie, co najczęściej się spotyka, co Jezus Chrystus spotykał, kiedy chodził po tej ziemi? O małowierni. Dlaczego zwątpiliście? Nie masz wiary, mówił. A gdzie twoja wiara? Jezus Chrystus był zaskoczony, jeśli w kimś zobaczył, co? Że ma wiarę. Był zaskoczony, że ma wiarę. Raczej nie był zaskoczony, jeśli ludzie wiary nie mają. Bo zazwyczaj właśnie tak jest. I dlatego, kochani, my bądźmy ludźmi, którzy zaczynają iść we właściwym kierunku. Zdobywają wiarę. Zdobywają wiarę. I tak, żebyśmy w wierze naszej byli naprawdę stali. Niewzruszeni. Żebyśmy naprawdę wierzyli. Nie wierzyli tak, że dla mnie Bogiem jest Jahwe. A później mówimy, nie, jednak chyba Allah. A może jakiś inny Bóg i później znów wracamy. Nie, jednak Jahwe. Jednak Jahwe. A później po jakimś czasie mówimy, nie, chyba jednak Allah. A później po jakimś czasie znowu dochodzimy do wniosku, nie, jednak Jahwe. To nie jest stała wiara. To jest wiara chwiejąca się. Albo zaczynamy być pewni tego, że Bóg powiedział do nas słowo. Wypowiedział do nas słowo, a później po pewnym czasie mówi, nie, chyba to jednak nie Bóg powiedział. Jesteś stały w wierze? To Słowo Boże mówi, jeśli nabierzesz w swoim życiu pewności do czegoś, że Pan to czyni, że Pan to robi, to nie zmieniaj Twojego zdania. Jeśli ulega coś zmianie, to coś ma ulec zmianie najwyżej w Tobie tylko, nie z Bożej strony. Z Bożej strony nie ulega to zmianie. Coś jest stałe. Ono się nie zmienia. Bóg jest wczoraj inny, dzisiaj inny, a jutro jeszcze będzie jeszcze inny, tak? Tak mówi Słowo Boże? Bóg jest wczoraj, dzisiaj i na wieki jaki? Dokładnie taki sam. Możesz powiedzieć, ale nudny jest Bóg. Cały czas taki sam i taki sam i taki sam. Bóg nie jest nudny. W Bogu jest tyle urozmaicenia, że cała wieczność nam nie starczy, żeby tą wielką różnorodność Bożą poznać. Ale wiedzmy o tym, że mamy być w swoich poglądach, w swoim podejściu do Boga stali i niewzruszeni. Naprawdę mamy być stali. Nie możemy się chwiać w tą i w tą stronę cały czas, nie mając swojego własnego konkretnego zdania, opartego na apostołach i prorokach, gdzie kamieniem węgłowym jest Jezus Chrystus. I to jest ta podstawa. I dalej jest powiedziane, że wiara ma być utwierdzona. Apostoł Paweł przyjmuje w życiu zboru w Kolosach, że wszystko jest w normie, jeśli wiara tych ludzi jest utwierdzona. Jeśli wiara tych ludzi jest stała. Jeśli ich wiara funkcjonuje we właściwy sposób. Zobaczmy, to jest wyraźnie powiedziane, bo chociaż ciałem jestem nieobecny, to jednak duchem jestem z wami. I raduję się wiedząc, co wiedząc? Że jest u was ład. A na czym ten ład polega? Że wiara wasza w Chrystusa jest utwierdzona. To jest dopiero porządek. Jeśli wiara człowieka jest utwierdzona, on się nie chwieje na każdą stronę, to jest normalne. I to powoduje radość w sercu apostoła Pawła. I to powoduje stwierdzenie, że jest u nich ład. A w 7 wersecie jest powiedziane, wkorzenieni weń i zbudowani na nim i utwierdzeni w wierze. Jak was nauczono? Was nauczono, żebyście byli utwierdzeni w wierze, żebyście się naprawdę trzymali tego, co Słowo Boże mówi, żebyście nie zmieniali zdania codziennie i powiedzieli na końcu, zmieniłem moje zdanie, bo to było moje zdanie, miałem prawo. No tak, niby prawda. Tylko, że ty masz mieć nie swoje zdanie, tylko Boże zdanie. I Bożego zdania się nie zmienia. Nie ma tak, że przyjąłeś wolę Bożą i mówisz, tak wiem, wola Boża dla mojego życia jest taka, taka, taka. A później po jakimś czasie mówisz, nie, jednak wola Boża dla mojego życia jest inna. Jest taka, taka, taka. A co z tamtą wolą? No Jezus Chrystus zmienił zdanie. Nie ma tak. Jezus Chrystus jest wczoraj, dzisiaj, na wieki ten sam. Więc jeśli ci coś powiedział 20 lat temu, to teraz ci powie dokładnie to samo. Dokładnie to samo. Wcale nie powie ci tego inaczej. Może zmienić tylko i skorygować pewne rzeczy, które dotyczą twojego wieku, z którym jest związane pewne formy działania. Ale nie zmienia tamtego zdania dla nowego, że zupełnie zdania. On może tylko przystosować to do twojego własnego życia, które może niewydolne być, bo 20 lat temu mogłeś dla Pana więcej zrobić, bo byłeś w pełni sił. Ale nie wykorzystałeś tego, to więc Pan już ci tyle nie może nałożyć, bo nie jesteś w stanie tego zrobić. Ale wykorzystajmy, bracia i siostry, to, że Bóg mówi dzisiaj i teraz. I wykonujmy Jego dzieła tak, żebyśmy naprawdę wykonali Jego wolę. Dalej nadzieja. Nadzieja ma być niezachwiana i oparta na Ewangelii. Możesz mieć nadzieję, która jest uwieszona na człowieku. Ale taka nadzieja jest bardzo płonna i z takiej nadziei nie możesz mieć wiele korzyści. Bo Słowo Boże mówi, najprzewrotniejsze jest serce człowieka. Więc na czym chcesz się oprzeć? Na człowieku, który zawodzi? Nie możesz się oprzeć na człowieku, który zawodzi. A nadzieja, którą się ogląda, nie jest nadzieją. Bo jakże może ktoś spodziewać się tego, co widzi? Jaka postawa powinna być? W tej bowiem nadziei zbawieni jesteście. A nadzieją, w której zbawieni jesteście, jest Jezus Chrystus. I tam się ma opierać nasza nadzieja. Bo nasza nadzieja ma być niezachwiana i oparta na dobrej nowinie. Oparta na Jezusie Chrystusie. niezachwiana i oparta na Jezusie Chrystusie. Wiedzmy, kochani, że jeśli przechodzimy w życiu jakiekolwiek doświadczenia, nadzieja nasza musi spoczywać na Panu naszym Jezusie Chrystusie. Nigdy nie miejmy nadziei na ludzi. Nie pokładajmy ufności w człowieku. Pamiętajmy, że mamy się opierać tylko i wyłącznie na Bogu. Nasza wiara i nadzieja mają być oparte na Jezusie Chrystusie, na apostołach i na prorokach. Na tym ma się opierać. Więc jeżeli mamy jakąkolwiek sytuację naszą własną, jakiekolwiek trudne doświadczenie, jakiekolwiek okoliczności, w których potrzebujemy pomocy, to wiedzmy, że możemy mieć nadzieję na Bogu. Wiarę naszą złóżmy na Bogu. Ludzie w jakimś tam momencie mogą nam tylko trochę pomóc. I to wszystko. Albo wręcz przeciwnie zadziałać. Mogą nam zaszkodzić. Ale wiedzmy, że mamy opierać się na Jezusie Chrystusie. On jest naszą nadzieją, On jest naszą ufnością, On jest naszą wiarą. Tutaj niech spoczywa cały ciężar naszego zaufania. Wiedzmy o tym. Więc jeżeli potrzebujesz teraz, dzisiaj pomocy, jeśli potrzebujesz jakiejś Bożej opieki, to przychodź do Boga. Nie do ludzi, przychodź do Boga. Ludzie mogą Cię wspomóc, mogą Cię wspomóc. Ale czy to zrobią szczerze, to jest inne zagadnienie. Ale wiedz, że Jezus Chrystus Cię nie zostawi, nigdy Cię nie zostawi. Dlatego oczy swoje podnoś do góry, skąd nadchodzi pomoc. I niech Cię Bóg błogosławi i niech Cię prowadzi w Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Amen.